Cześć. Tematem dzisiejszego wywiadu jest tradycyjna medycyna chińska, a rozmawiam z dr Grażyną Rogulską. Pani doktor jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i jednocześnie specjalistą tradycyjnej medycyny chińskiej. Swoich pacjentów leczy akupunkturą oraz dietą. Wiele tematów poruszyłyśmy w naszej rozmowie, ale wszystkie kręcą się wokół jednego – zdrowia. Dowiecie się m.in. dlaczego nadmierne i długotrwałe emocje mają wpływ na nasze zdrowie. Jak bardzo istotna jest dieta i nasz styl życia. W jaki sposób wiek wpływa na potrzeby naszego organizmu. Czy da się zapobiec negatywnym skutkom podróży samolotem? Co robić, aby radzić sobie z objawami klimakterium? Oraz w jakich stanach chorobowych pomoże Ci akupunktura? Oczywiście na każdy z tych tematów można by zrobić odrębny wykład, ale pani doktor udało się opowiedzieć o tych wszystkich kwestiach krótko i konkretnie. Naprawdę zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania tej rozmowy, a przede wszystkim do zagłębienia się w wiedzę, którą daje tradycyjna medycyna chińska. Jestem przekonana, że każdy z Was znajdzie w niej odpowiedź na swoje zdrowotne bolączki. Pani doktor, bardzo dziękuję za możliwość rozmowy z Panią. Tradycyjna medycyna chińska i leczenie mnie przez Panią zgodnie z jej zasadami była bardzo ważnym elementem w moim procesie podejmowania decyzji o zmianach 2 lata temu. Dlatego jest dla mnie tak bardzo ważne, żeby szerzyć tą wspaniałą i logiczną wiedzę. Jestem bardzo podekscytowana, że możemy dzisiaj porozmawiać i że znalazła Pani dla nas czas.
Dziękuję bardzo, mnie też jest również bardzo miło.
Chciałabym zacząć od pytania nawiązującego do jednego z celów platformy Heal Yourself, czyli inspirowania na spojrzenie na nasze ciało, duszę i umysł jako jedną całość. Jaki jest Pani prywatny sposób na uleczenie samej siebie?
To może odpowiem na pierwszą część pytania, bo dokładnie tak jest właśnie, bo takie jest postrzeganie człowieka przez tradycyjną medycynę chińską jako całość ciała, duszy i można powiedzieć umysłu, a w związku z tym też i emocji. I człowiek jako całość, to też trzeba nadmienić, bo to jest bardzo ważne w podejściu właśnie do odpowiedzi na to pytanie, to, że człowiek będąc jednością jako taką, również jest częścią jeszcze większej jedności, czyli tego, co wokół niego się dzieje, czyli całego naszego środowiska. I w związku z tym, w zależności od tego, co dzieje się w środowisku zewnętrznym, to może to spowodować zaburzenia lub wpływać na nasze ciało i również na nasze emocje. I z drugiej strony z kolei to, co dzieje się wewnątrz nas, będzie miało wpływ na nasze ciało i również może mieć wpływ na nasze emocje. Między innymi wygląda to w ten sposób, że właśnie te czynniki, my mówimy o czynnikach patogennych, które mogą zaburzyć tą integralną całość. Do takich czynników patogennych zewnętrznych to należą typowo takie czynniki, które znamy na co dzień, to jest gorąco. Nieraz sparzyliśmy się i wiemy, że wtedy mamy pieczenie, ból, mamy zaczerwienienie, no czyli objawy gorąca. Z drugiej strony też słyszeliśmy o dużych problemach, z jakimi mogą się spotkać osoby, które są poddawane długotrwałemu, intensywnemu działaniu czynnika zewnętrznego zimna. Słyszeliśmy o przykrych przypadkach zamarzania w śniegu na przykład, czy osoby, które mieszkają w wilgotnym klimacie, więc tutaj też są problemy związane z na przykład z zaburzeniami ruchomości, czyli one dotyczą głównie problemów ze stawami i tak dalej, i tak dalej. My na to mówimy, że to są czynniki patogenne zewnętrzne, ale również czynniki patogenne wewnętrzne, do których należą, to trzeba zaznaczyć, nadmierne emocje, które mogą być nadmierne w swojej intensywności, ale również mogą być nadmierne poprzez długotrwałe bycie w czasie. Czyli na przykład wszechobecnym tego typu czynnikiem jest stres w obecnych czasach, z którym się musimy mierzyć. I jakby tutaj te czynniki zewnętrzne i czynniki wewnętrzne, do tego jeszcze dochodzi również dieta, do tego dochodzą nasze czynniki genetyczne, dochodzi nasza konstytucja, bo każdy z nas i rodzi się z inną konstytucją, wyglądamy inaczej, widzimy to na co dzień. Czy to też, co się dzieje wokół w czasie porodu. To wszystko ma wpływ na naszą całość. I ponieważ każdy z naszych narządów ma połączenie z konkretnymi tkankami, z konkretnymi emocjami i z konkretnymi czynnikami zewnętrznymi, stąd zarówno te czynniki zewnętrzne, jak i czynniki wewnętrzne mogą dawać zaburzenie. Ale z drugiej strony, znając te teorie, my możemy zabezpieczać się przed tego typu działaniami, jak również poprzez stwierdzenie pewnych zaburzeń my wiemy, który narząd został w naszym ciele zaburzony. I jakby tutaj takie najlepsze zrozumienie, o czym mówimy, jeśli chodzi o tą całość ciała, duszy i umysłu, to jest chociażby to, że na przykład stres może wywoływać u kobiet na przebiegu meridianu wątroby, który przebiega od palca dużego stopy, aż tutaj poprzez wewnętrzną część nóg, poprzez narządy rodne, poprzez narządy wewnętrzne, piersi, dochodząc do czubka głowy. Jeżeli jest jakiś problem związany właśnie z tym stresem, bardzo silnym stresem lub długotrwałym, to dochodzi do blokady energetycznej i możemy mieć takie sytuacje, jak na przykład u jednej osoby mięśniak i macicy. Mogą być problemy z zaburzeniami cyklu, mogą być torbiele piersi, ale również mogą być kuski tarczycy. I nasza medycyna, patrząc na tego typu problemy, leczy je osobno. Natomiast my, patrząc na człowieka jako na całość, że wszystko jest ze sobą łącznie, że jest ze sobą połączone. To jest właśnie to, co pokazuje tę całość. I tak samo dotyczy to innych narządów. I co jeszcze jest ciekawe, te wszystkie narządy są ze sobą połączone. Są też połączone ze sobą w określonym rytmie, w określony sposób. Te informacje między sobą też są przekazywane też właśnie w określonym kierunku, w określony sposób. Także tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o sposób prywatny mój na uleczenie siebie, jeżeli mi się zdarzają jakieś problemy, no to przede wszystkim muszę się zorientować, jaki to był czynnik, tak, zewnętrzny. Często mówimy o przeziębieniu, tak? No to przeziębienie nasze, no to bardzo często jest to po prostu wniknięcie czynnika zimna. Jeżeli ktoś będzie długo stał, nieadekwatnie ubrany na zewnątrz, na przykład na przystanku, i długo nie będą przyjeżdżały środki lokomocji, będzie silne działanie zimna i zimnego wiatru, no to my autentycznie się przeziębimy, przyjdziemy do domu, będzie nam zimno i będziemy mieć określone objawy, które już dokładnie opisuje właśnie medycyna chińska. Mhm. Także w tym przypadku stosuję rozgrzewanie, czyli środki takie, które znamy. Wiele osób je również stosuje. To może być właśnie syrop z malin, to mogą być na przykład imbir, teraz dość powszechnie używany i właśnie w zimie, bo ma działanie rozgrzewające, ale również niestety czasami to tak zwane przeziębienie może być związane z wirusami, które my mówimy w medycynie chińskiej, że mają czynnik, że mogą mieć właśnie naturę czynnika tak zwanego, w cudzysłowie oczywiście, metaforycznie mówiąc, gorącego wiatru. I wtedy działanie jest zupełnie inne. Wtedy stosujemy na przykład miętę, stosujemy takie zioła, które będą usuwały ten czynnik gorąca, na przykład mięta. Tak? To jest
a ten czynnik
jeden
gorąca,
z wielu.
Co może być? Tak?
To jest bakteria, wirus. Wirus. One po prostu mają wszystko wokół nas ma swoją określoną termikę. Tak. To jest założenie właśnie też medycyny chińskiej, które pozwala nam na rozróżnienie i tych czynników patogennych i również leczenia później. Dostosowanie bardzo konkretnego, odpowiedniego leczenia. I to jest to, co my mówimy, że my wpływamy na, musimy zadziałać na korzeń choroby, nie na jej objawy. To jest to, co często właśnie jest jakby tutaj w naszej medycynie, tej klasycznej, zachodniej, też często mówimy, że mierzymy się często z leczeniem objawów, a tymczasem jest, nie zawsze jest poznana ta, ten czynnik pierwotny, który wywołuje chorobę. Mhm. Także tutaj w ten sposób, ale również medytacje, to jest właśnie poprzez działanie na uspokojenie umysłu, ponieważ w medycynie chińskiej z kolei mówimy, że umysł, który przynależy do elementu ognia, do elementu, do serca, narząd serce tak naprawdę to jest właśnie też umysł, takie serce, jakie my rozumiemy jako mięsień, to jest osierdzie. No w każdym bądź razie my mówimy, że umysł to jest cesarz, który tak naprawdę zarządza wszystkimi innymi narządami. Mhm.
Dziękuję. Poza tym, że jest właściwie w pierwszej kolejności, jest Pani lekarzem medycyny akademickiej, prawda?
Tak.
I oprócz tego jest Pani lekarzem specjalistą tradycyjnej medycyny chińskiej i w swojej praktyce Pani łączy oba podejścia. Jaka jest różnica w podejściu do pacjenta i stanu chorobowego pomiędzy tradycyjną medycyną chińską, a tą medycyną konwencjonalną czy akademicką?
Myślę, może bym tutaj zaczęła od tego, co przed chwileczką też mówiłam. To jest to, że medycyna chińska daje nam takie pełniejsze spojrzenie na czynniki patogenne. Oczywiście teraz jak najbardziej już medycyna klasyczna postrzega powiązanie na przykład pomiędzy emocjami, pomiędzy stresem. My mówimy też, że na przykład choroba wrzodowa jest na tle stresu. Natomiast medycyna chińska zdecydowanie pokazuje nam dokładną drogę, jak działają te czynniki patogenne, w jaki sposób one zaburzają. Tutaj jest ogrom teorii. To, co mogę powiedzieć, to my mamy tutaj, zaczynając od teorii yin-yang, która nam właśnie tutaj, jak można bardzo tak skrótowo i w sposób laicki powiedzieć, że definiuje termikę tego, co się wokół nas dzieje, czy coś ma naturę gorącą, zimną, chłodną, neutralną, ale również poprzez tak zwane pięć przemian, osiem zasad, teoria meridianów, teoria narządów i jeszcze wiele, wiele innych, no, o których nie sposób tutaj mówić, ale jakby mamy bardzo konkretną tutaj wiedzę, bardzo rzetelną, bardzo logiczną, która nam daje bardzo konkretne jakby tu możliwość postawienia diagnozy. I ona bardzo często sprawdza się przy chorobach związanych z interną, czyli chorobami wewnętrznymi, chorobami przewlekłymi, chorobami narządów. Natomiast jeśli chodzi o medycynę klasyczną, medycynę zachodnią, no niewątpliwie trzeba tutaj jej oddać cześć, jeśli chodzi o ratowanie ludzkiego życia, to nie mamy na ten temat żadnych wątpliwości. Są operacje, to jest cała chirurgia, to jest ratowanie życia również u osób, które są też, mają przewlekłe choroby, które na przykład mają bardzo poważne schorzenia właśnie typu cukrzyca, nadciśnienie. My to postrzegamy jako leczenie objawowe, ale to leczenie objawowe jest skuteczne. Ono pomaga ludziom, pomaga im osiągnąć dobre samopoczucie lub przynajmniej satysfakcjonujące. Czasami niestety są skazani na przyjmowanie tych leków bardzo długi okres czasu lub nawet do końca życia, ale tak jak ja patrzę z punktu widzenia mojej już bardzo wieloletniej praktyki, to połączenie tych obu systemów medycznych to jest to, co się sprawdza, co ma sens dla dobra pacjenta. Czasami trzeba, tak jak na przykład do naszego centrum medycyny zintegrowanej przychodzą pacjenci, którzy leczą się z powodu nadciśnienia, między innymi też, czy przewlekłego zapalenia zatok, czy powiedzmy nawet choroby autoimmunologiczne, to jest to, co jakby my tutaj możemy i w jaki sposób my też działamy. My uświadamiamy pacjentowi, czy mówimy, skąd się u niego te zaburzenia pojawiają. Przyjmują leki medycyny zachodniej, czyli na przykład leki przeciwnadciśnieniowe. Natomiast my przy współpracy pacjenta, bo to jest bardzo ważne, my te leki w wielu przypadkach, oczywiście nie we wszystkich, my jesteśmy w stanie te leki zmniejszyć, albo nawet na początku choroby jesteśmy w stanie tutaj spowodować, że pacjenci nie muszą przyjmować ich do końca życia.
Ale zastępujący je albo ziołami,
albo akupunkturą, modyfikując dietę, co ma przeogromne znaczenie, zwłaszcza właśnie w tym ostatnim schorzeniu. A z drugiej strony, jeśli chodzi o właśnie medycynę zachodnią, te wszystkie leki, które są, no, które często my też tak potocznie mamy tendencję zafascynowani metodami naturalnymi, żeby je potępiać, no to ja bym też była tutaj ostrożna, bo one naprawdę potrafią ratować życie i to jest bardzo ważne i po prostu trzeba zachować zdrowy rozsądek, żeby póki można i oczywiście poprowadzeni też przez osoby, które też mają odpowiednie ku temu wykształcenie, że my możemy tutaj osiągnąć poprawę stanu zdrowia zmieniając dietę, że możemy włączyć akupunkturę, możemy tutaj zastosować odpowiednie zioła, ale też są takie sytuacje, gdzie my no, ten antybiotyk czasem musimy wziąć, że są takie sytuacje też. My możemy się we wcześniejszych tych stadiach choroby posłużyć innymi metodami, ale no, trzeba jakby mieć tę czujność i żeby też nie zrobić sobie krzywdy.
Rozumiem. Czyli może ja zbyt pochopnie zdecydowałam, że już nigdy nie wezmę antybiotyku.
Ale, no jeżeli, ale jeżeli jest dobra profilaktyka, to jak najbardziej, no o to chodzi. O to chodzi, żeby mieć dobry stan zdrowia i tak naprawdę pomaganie sobie samemu, tak jak też i w moim przypadku, no to jest wprowadzenie odpowiedniej diety, odpowiedniego trybu życia, żeby umieć po prostu zapobiegać. To jest to nawet takie słynne powiedzenie z medycyny chińskiej, że trzeba studnie wykopać wtedy, kiedy nie chce się pić, tylko zawczasu. Tak. Także to też jest ważne.
Pani doktor, TMC przypisuje dietetyce 70% siły leczenia. Jakie są pozostałe elementy naszego stylu życia, które mają ogromne znaczenie dla zdrowia z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej?
I rzeczywiście jest takie stwierdzenie, że 70% to jest dobra, prawidłowa dieta, ale te 70% ja bym powiedziała, że dotyczy przypadków, kiedy nie ma dużych zaburzeń. Oczywiście dieta jest zawsze ważna, tak? Tutaj możemy się tam spierać o procenty, ale ona rzeczywiście niewątpliwie jest bardzo istotna. Natomiast jakby tutaj pozostałymi czynnikami, to jest to, co żeśmy już wcześniej mówiły na początku, to są właśnie te czynniki patogenne, które mogą w jakiś sposób zaburzyć naszą integralną całość. Jeżeli na przykład będziemy mieć niewłaściwy styl życia, jeżeli będziemy zarywać noce kolejny miesiąc, no to niestety będziemy wyczerpywać, my tutaj mówimy w tym momencie o tak zwanej esencji nerkowej, która też jest odpowiedzialna za tworzenie prawidłowego systemu odpornościowego w naszym ciele i w związku z tym łatwiej będą też nas atakowały określone czynniki patogenne. Nasz organizm wtedy potrzebuje podczas snu uzyskujemy dobre odżywienie, nawilżenie naszego ciała. Wszystkie narządy się regenerują. Jeżeli tego brakuje, to dochodzić może właśnie też do objawów takich jakby wypalania, czyli tutaj łatwiej mogą nas atakować czynniki natury zewnętrznej albo wewnętrznej emocji. Tak. Czy ten stres jest wtedy jeszcze bardziej nasilony, może dawać zwiększone tutaj zaburzenie, jeśli chodzi właśnie o termikę, że mogą z takich sytuacji przy jeszcze nieźle prowadzonej diecie, przy jedzeniu zbyt rozgrzewającego jedzenia, stresu, które daje również, my tak mówimy to potocznie, gorąco, może to powodować właśnie, może to złe słowo, ale chyba jakby oddające tutaj to, co jest istotne, to właśnie wyprodukowanie syndromów gorąca, z którymi no, później lekarz medycyny chińskiej, czy lekarz medycyny ajurwedyjskiej, czy innych systemów właśnie zajmujących, umiejących diagnozować w ten sposób, później się mierzy właśnie u takich pacjentów z leczeniem tych zaburzeń, bo to trudno powiedzieć o chorobach. To na początku to są zaburzenia. Także nie tylko sama dieta, styl życia jest bardzo ważny. Ważne jest to, co dziedziczymy od rodziców. To materiał genetyczny, jedne osoby mogą się przepracowywać, inne zarwą dwie noce i zupełnie inaczej funkcjonują, więc tutaj ten materiał genetyczny jest bardzo, bardzo istotny. Także ważne są nasze emocje. Nasze emocje, które same z siebie mogą spowodować zaburzenia w naszym ciele i w tym przypadku dieta tutaj nie będzie miała specjalnie wiele do czynienia. Oczywiście w przypadku stresu będziemy odradzać tutaj stosowania między innymi takich potraw jak czosnek, cebula, bo one po prostu będą nasilały nasze dolegliwości. No natomiast jakby tutaj przede wszystkim ważnym elementem będzie radzenie sobie z tymi emocjami i szukanie pomocy u specjalisty.
Pani doktor, czytałam kiedyś, że zgodnie z zasadami medycyny chińskiej ważne jest, żeby położyć się spać o godzinie 21:30, bo między tą godziną a godziną 23 zachodzą w naszym organizmie te najważniejsze procesy regeneracji krwi, regeneracji hormonów. No i przyznam szczerze, że kiedyś to wracałam do domu przed 21, więc trudno było się położyć, spać o tej 21:30, ale teraz chodzę spać o 21:30, dzięki temu wstaję wcześniej, zupełnie się inaczej uczuję. No ale mam pytanie dla tych osób, które pracują tak jak ja kiedyś pracowałam i wracają o tej późnej godzinie. Czy rzeczywiście trzeba się tak sztywno trzymać tej konkretnej 21:30, żeby zapewnić sobie regenerację w nocy?
Rzeczywiście jest to dość istotne, ale zależy to od pory roku. Żeby tutaj jakby Państwu przybliżyć ten temat, to ważne jest to, że mamy coś takiego jak dobowy zegar narządów. Co to oznacza? To oznacza, że nasz organizm funkcjonuje w rytmie dobowym, co zostało notabene 2 lata temu jakby potwierdzone przez naukowców ze Stanów i z Anglii, którzy notabene też dostali Nagrodę Nobla, czyli wyizolowali gen, który jest odpowiedzialny za rytmiczne funkcjonowanie naszego ciała i naszych narządów w ciągu doby. Medycyna chińska określa to jeszcze bardziej dokładnie i bardziej dogłębnie. Jest ten system oparty, ta wiedza, na tym, że my mamy maksymalny czas działania narządów w przeciągu 2 godzin i tego samego narządu jest również czas minimalny. Co to znaczy? Między innymi między godziną 7 a 9 rano mamy czas maksymalny działania żołądka. To jest czas, kiedy my tak naprawdę najlepiej strawimy to, co przyjmiemy do żołądka. Z kolei między godziną 7 a 9 wieczorem jest to czas, kiedy jest to minimum działania, czyli będzie ten nasz żołądek będzie trawił, ale będzie to trawił bardzo słabo. Z kolei między godziną 9 a 11 jest maksymalny czas działania, tak zwany śledziony, czyli trzustki, a tak naprawdę naszego metabolizmu, to jest nasz metabolizm, to jest metabolizm przewodu pokarmowego, związany z przewodem pokarmowym i trawieniem. I to jest czas maksymalny działania, natomiast między godziną 9 a 11 wieczorem jest to czas minimalny.
Tak.
Czyli nawet na logikę patrząc, to co wchłaniamy, to co przyjmujemy do naszego ciała, to wszystko później jest przekształcane i są budowane komórki naszego ciała, odtwarzane są płyny, tworzone hormony itd., itd. Więc jak najbardziej ten nasz zegar dobowy narządów jest ważny. Jest to, żebyśmy my mieli rytm dobowy. Ale inaczej to będzie wyglądało w okresie lata, kiedy dzień w naszej szerokości geograficznej jest dużo dłuższy, bo to też jest bardzo ważne. To jest to, co też medycyna chińska podkreśla, że my patrzymy na człowieka, na środowisko, w którym on żyje i inaczej patrzymy na człowieka, który żyje w naszej szerokości geograficznej, w klimacie umiarkowanym, w okresie lata, a inaczej w okresie zimy.
Tak,
gdzie z kolei mamy dużo dłuższą noc, prawda? Dzień jest zdecydowanie krótszy i tak naprawdę zima jest czasem odpoczynku. To wtedy my powinniśmy chodzić więcej, wcześniej spać. Wtedy powinniśmy mniej pracować, co niestety bywa często odwrotnie. A z drugiej strony w okresie, kiedy jest bardzo długi dzień, no to nawet o tej godzinie 22 nie chce nam się spać i my śmiało możemy pójść spać wtedy o godzinie 23. Natomiast faktem jest, że bardzo istotny dla naszego ciała i dla naszej regeneracji jest czas przed godziną 23, żeby pójść spać, żeby mieć ten pełen sen pomiędzy godziną tą 22 a godziną 6-7 rano. W zimie możemy spać dłużej, naturalnie w okresie lata nie potrzebujemy aż tylu godzin snu, także to rzeczywiście jest to bardzo, bardzo ważne.
Czy wracając trochę do tego wątku diety, czy dietę należy modyfikować w miarę upływu wieku? Czy generalnie są jakieś szczególne zalecenia, których powinien się trzymać 50-latek, a może nie są już takie ważne dla 30 czy 40-latków? Tutaj podaję oczywiście przykłady, jeżeli chodzi o wiek, ale generalnie chodzi mi o taką zasadę, czy właśnie z miarem upływu wieku powinno się coraz bardziej zwracać uwagę na to, co jemy, a jeżeli tak, na co zwracać uwagę w tym kontekście?
Zdecydowanie jest to istotne i zaczynając od takich wczesnych lat, czyli jeśli to mówimy o dzieciństwie, jest w tym czasie ważne może nawet nie tyle ile jemy, ale co jemy. I dzieciom zaleca się, żeby to były produkty, które będą dobrze trawione, ponieważ u dzieci jest słabiej, tak jak my to mówimy w tradycyjnej medycynie chińskiej, słabiej jest rozwinięty przewód pokarmowy, więc tutaj dobrze jest zwracać uwagę, żeby to były rzeczywiście gotowane pokarmy, żeby dostarczać jak najwięcej łatwych do strawienia produktów. Ten czas pomiędzy wiekiem dojrzałości, około tego 18-20 roku życia, mniej więcej do okresu kobiet klimakterium, a u mężczyzn tej andropauzy, to jest czas, kiedy my dobrze trawimy, właściwie no, to jest takie zalecanie no, sensownych porcji do jedzenia. Natomiast już po okresie klimakterium spada nasz metabolizm. I w tym czasie już powinno się jeść mniej więcej 70% tego, co jedliśmy do tej pory. I również ludzie starsi powinni jeść bardziej lekkostrawne potrawy. Natomiast też bardzo ważne jest, żeby osobom z naszego otoczenia, które mają te lat 70 parę, 80 parę, żeby nie zmieniać im intensywnie nawyków. My możemy taką dietę delikatnie zmienić. Natomiast na przykład zaprzestanie całkowite jedzenia tego, co jedli do tej pory, to wręcz czasami może spowodować zaburzenia funkcjonowania u tych osób.
Ale co, jeżeli ktoś na przykład ma cukrzycę i ta cukrzyca jakby objawia się z taką dużą intensywnością właśnie w tym wieku takim 60 lat, 60 parę lat, to nadal... Powiedzmy, osoba je bardzo dużo węglowodanów, cukru rafinowanego i tak dalej.
No to oczywiście tutaj mówimy o błędach dietetycznych, tak? To jest już zupełnie co innego. Natomiast jakby tutaj dieta ma przeogromne znaczenie, tak? Jeśli chodzi zwłaszcza o cukrzycę, jeśli chodzi o zaburzenia tłuszczów w naszym ciele, gospodarki tłuszczowej. To dieta ma rzeczywiście działanie kluczowe, z tym, że tutaj było pytanie odnośnie wieku, prawda? Tak. Więc to jest te zaburzenia, one niestety wynikają z błędów dietetycznych stosowanych latami.
Z wiekiem to tak.
Nie, to są błędy dietetyczne stosowane latami. To jest wytwarzanie zaburzeń przewodu pokarmowego, które osłabiają funkcjonowanie właśnie tych organów i to jest to, że one z czasem już po prostu, można to powiedzieć bardzo może obrazowo i tak kolokwialnie, ale one już wykonały tak dużą pracę, będąc obciążanymi codziennie dużą ilością słodyczy, przetworzonego jedzenia, bez odpowiedniej ilości warzyw, bez odpowiedniej ilości owoców, dobrego białka, że no po prostu dochodzi tutaj do jakby ich, no, mówiąc właśnie kolokwialnie, przemęczenia.
Rozumiem.
Stąd są te problemy. Tak. Oczywiście wychodzenie u takich osób z tych chorób jest możliwe. Jest możliwe może nie całkowite wyleczenie cukrzycy typu drugiego u osoby 70-paroletniej, ale na pewno można jakby tutaj pomóc w uregulowaniu cukru, poziomu cukru i również zmodyfikowaniu czy przyjmowaniu mniejszej ilości leków. I to jest możliwe i tutaj dieta ma ogromne znaczenie. Mhm. Ale też w ogóle, jeśli mówimy o wieku, to my z wiekiem też gorzej trawimy, więc właśnie tym bardziej te osoby, które mają tego typu problemy, one powinny jeść mniej, powinny jeść jedzenie, które już będzie ugotowane, które będzie lekkostrawne, unikanie smażonych rzeczy, pikantnych, no to ma kluczowe też właśnie znaczenie. No to jest właśnie ten takie spojrzenie, każdy inaczej choruje, z wiekiem inaczej to wygląda u osób, które jeszcze dodatkowo nie uprawiały żadnego sportu, nie miały wysiłku fizycznego, co też jest ogromnie ważne w medycynie chińskiej. Także tutaj dotykamy obszaru ogromnego i trudno tutaj jest
to
kilku,
w
tak krótkim czasie na ten temat wszystko powiedzieć, co by się chciało. Tak?
Ja tutaj miałam trochę taką ukrytą intencję, przyznam, prywatną, że moi kochani rodzice usłyszą, że jednak w wieku 70 paru lat to trzeba trochę zmienić tą dietę i jedzenie późnych kolacji, czy na przykład właśnie jedzenie cukru, czy jedzenie za dużo tych potraw takich niegotowanych, no to niekoniecznie jest...
Zdecydowanie tak, to na pewno tak, ale też to jest jakby takie złamanie też naszych dobrych nawyków, które my mieliśmy jeszcze 30-40 lat temu. Mhm. Bo w Polsce generalnie starsze pokolenie wyznawało zasadę bardzo często: śniadanie jak król, obiad jak książę, kolacja jak żebrak, czyli to, co mówiłyśmy wcześniej, tak odnośnie tego dobowego zegara narządów, że jakby te pory posiłków, ilości zjedzonego jedzenia mają znaczenie, tak? Czyli im później będziemy kończyć jedzenie, to niestety tym trudniej będziemy to wszystko metabolizować. Zresztą ja wielu moim pacjentom i osobom zainteresowanym medycyną chińską podaję przykład zawodników sumo, którzy wykorzystują wiedzę właśnie tej medycyny chińskiej, którą później też przetworzyli na wiedzę związaną z medycyną japońską, i specjalnie zaburzają właśnie tak zwaną qi śledziony, czyli metabolizm przewodu pokarmowego, jedząc dwa posiłki dziennie, bardzo obfite. Pierwszy jest mniej obfity, drugi już jest bardzo, można wyczytać w internecie, jest sporo informacji na ten temat. I pierwszy posiłek jedzą o godzinie 14. Kolejny posiłek, i tu pilnują właśnie tego najsłabszego czasu, tego minimalnego dla śledziony, czyli dla metabolizmu, czyli jedzą o 22. Bardzo intensywny posiłek. Ponieważ ćwicząc intensywnie, oni to spalają jednak, prawda? Więc zbudowanie tej ogromnej masy wymaga jednak innych działań. I to jest dokładnie to, co oni robią. Oni sobie zaburzają swoje narządy. I niestety z tego, co wiadomo, nie dożywają 40 roku życia. Chorują na nadciśnienie, na cukrzycę i właśnie te choroby cywilizacyjne. Ale to jest jakby ich wybór związany z prestiżem wykonywanego.
Niesamowite jest dla mnie, że ktoś, mając to wiedzę, jak się to może skończyć, może na coś takiego się zdecydować.
No to inna kultura, tak?
Tak,
inne myślenie.
Tak.
Ale no rzeczywiście tak jest, także to można sprawdzić. Taką ciekawostkę.
Już bardzo bym chciała jeszcze o ten cukier się dopytać, ale pewnie na to nie ma czasu. Spytam się może o taką konkretną teraz rzecz, bo jednak wiele osób, które słucha te moje podcasty, prowadzi taki intensywny tryb życia połączony z dużą ilością podróży. No i wiadomo, w samolotach jest bardzo trudno, generalnie nie ma nic dobrego i zdrowego do jedzenia. Loty też się wiążą z tym, że puchnie ciało, zwłaszcza kobietom, że wysusza się skóra. Czy takie osoby, które podróżują, mogłyby w jakikolwiek sposób tą swoją dietę modyfikować, żeby jednak zbilansować te negatywne działania tych podróży właśnie z jedzeniem większej ilości jakichś konkretnych potraw może, albo w jakichś konkretnych godzinach? Czy tutaj w tym zakresie miałaby Pani jakąś radę?
No, przemieszczając się samolotem też pokonujemy te strefy czasowe, więc pytanie, jak długi lot jest, tak? Tak. Więc jeżeli tutaj generalnie może na wstępie odpowiadając na to pytanie, to odpowiem, że podróże samolotem dość częste niestety nie sprzyjają trawieniu, osłabiają nasz przewód pokarmowy. Stąd na pewno ważna byłaby tutaj dieta, która będzie dietą lekkostrawną. Czyli również ze względu na to, że jest to przebywanie w suchym powietrzu i żeby tutaj jak najwięcej zastosować płynów, ale płynów takich, które będą płynami odżywczymi, czyli nie Coca-Cola, nie alkohol, co niestety bywa dość częste, ale woda, soki, które tutaj w tym przypadku będą na pewno korzystne, no też zwracając uwagę, żeby to nie było późno już też wieczorem, tak? I w zależności od długości trwania lotu, tak, to można rzeczywiście mieć ten czas, gdzie będą one bardzo lekkie, te posiłki, i nie będziemy przeciążać przewodu pokarmowego. Natomiast później, jeżeli mamy możliwość skorzystania z cateringu, jeżeli jesteśmy na tych długodystansowych lotach, to wybierajmy po prostu takie produkty, które będą lekkostrawne. Na pewno nie jakieś smażone, czy właśnie.
Czyli właściwie zostaje nam jakaś sałatka ilością. Tylko.
Bo sałatka tak wbrew pozorom nie jest taka łatwa do strawienia, bo surowa, surowe. Więc no nasz tak. Przewód pokarmowy musi wydatkować tak. Więcej energii, żeby to strawić. Ale duszone, gotowane, czy rodzaj zupy, no nie wiem, czy to jest możliwe w tej chwili,
to
już
chyba nie
to raczej
ale można nie. W termosie sobie wziąć, chociaż nie wiadomo, czy by się przepuściło,
ilość,
prawda?
No tak, myślę.
Tak.
Ale na pewno, jeżeli będziemy jeść coś w niedużych ilościach, tak, czyli nie najadać się podczas lotu, to jest chyba najważniejsza wskazówka, no i żeby pić. Także tutaj pić te napoje, które będą dla nas korzystne, czyli woda i soki. Nie napoje gazowane na pewno.
Tak. A słyszałam o takim przypadku kobiety, która dużo podróżuje i ona twierdzi, że najlepiej się czuje i ona podróżuje właśnie często między Londynem a Nowym Jorkiem, Nowym Jorkiem a Sydney, czyli takie ma nowe dystanse pokaźne, powiedzmy. I ona mówi, że najlepiej czuje się wtedy, kiedy pości. Przez całą podróż pości, pije właśnie tylko, przyjmuje płyny, ma swoje herbatki, wozi swoje herbatki, które sobie zaparza w gorącej wodzie, którą dostaje. I twierdzi, że te nawet kilkanaście godzin bez pożywienia powoduje, że ona lądując czuje się o wiele lepiej niż gdyby zjadła posiłek.
No na pewno, jeżeli to będzie posiłek, który będzie stałym pokarmem i to jeszcze często nafaszerowany sporą ilością chemii, prawda? I tych wszystkich substancji konserwujących. Więc to jest na pewno coś, co jest dużym obciążeniem dla naszego przewodu pokarmowego. A latanie na wysokich, właśnie wysoko, na dużych wysokościach powoduje osłabienie przewodu pokarmowego. Więc jeżeli nie mamy możliwości skorzystania z zupy czy z jakichś gotowanych warzyw, rzeczywiście myślę, że nie jest to wcale jakimś błędem zastosowanie właśnie tylko picia, ale tak. Też picia tych odżywczych soków.
Tak.
No pytanie też, czy nie mamy do czynienia tutaj z osobami, które mają jakieś problemy związane z cukrzycą, dotyczące dzieci, no tutaj jakby jest
tak.
Też wiadomo, pytanie, czy dotyczy to zdrowej osoby, czy takiej, która jeszcze ma jakieś dodatkowe problemy zdrowotne.
Czyli jak zwykle medycyna chińska mówi, że trzeba wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku.
Tak,
i
ale jeśli to będzie to dotyczyło osób, które są zdrowe, to każdemu z nas raz na jakiś czas post Myślę, że jest, dla nas jest wskazany, a zwłaszcza jeden dzień, to przecież nawet w naszej kulturze też mamy ten jeden dzień, kiedy jemy lżej, prawda? Powinniśmy, przynajmniej tak kiedyś bywało. Czy przed samymi świętami, prawda? Mhm. Więc to jest jakby, nie jest to wielkim problemem, no, chyba że ktoś lata już tak często, że to...
Musiałby cały czas pościć. A teraz chciałabym chociaż tak po trochu zahaczyć o temat rzekę, czyli klimakterium, czy menopauzę. Jest to temat adresowany przez medycynę tą akademicką głównie zaleceniem brania hormonów, no, które jak wiemy mają jednak dużo tych skutków ubocznych. I dlatego chciałabym chociaż tak krótko do tego nawiązać, bo wiele pań właśnie w tym wieku słucha te podcasty. Czy tradycyjna medycyna chińska ma jakieś tutaj specjalne wskazówki dla kobiet w tym wieku? Co powinny robić, może czegoś unikać, żeby trochę łagodniej przez ten czas przejść? Mhm.
To jeśli chodzi o właśnie klimakterium, te objawy, które są takimi nieprzyjemnymi objawami, bo też warto wiedzieć, że nie każda kobieta ma takie same objawy i nie każda kobieta ma te objawy gorąca. Tak. W obecnych czasach niestety większość ma. I właśnie te objawy gorąca, same kobiety mówią, że czują właśnie to uderzenia, to przyspieszone bicie serca, któremu towarzyszy niepokój, wybudzanie w nocy. Jest to związane właśnie z tak zwanym syndromem gorąca, związanym z niedoborem. Czyli z niedoborem nawilżenia, niedoborem, my mówimy to yin. Czyli w tym momencie niedobór yin powoduje to, że manifestują się objawy związane z nadmiarem yang, czyli właśnie nadmiarem gorąca, unoszenia się tych objawów do góry naszego ciała itd., ale to tutaj nie ten moment, żebyśmy wchodziły w kolejną teorię, ale rzeczywiście to, co można unikać, to unikać przyjmowania do naszego ciała, zwłaszcza z dietą, pokarmów, które mają naturę rozgrzewającą, gorącą. Bo czyli? My, tak jak tutaj możemy powiedzieć, jeśli chodzi o ogólnie diagnozowanie i wszystko to, co jest wokół nas, to my możemy powiedzieć, że znaczy mamy do czynienia z tak zwaną termiką. Czyli mamy coś, co ma naturę gorącą, ale ma też również naturę zimną. Najłatwiej jest to w naszych takich warunkach codziennych zanotować w ten sposób, że jeżeli zjemy papryczkę chili, to czujemy, że nas piecze, tak, pali, niektórzy robią się czerwoni, prawda? Można nawet wywołać stan zapalny błony śluzowej tymi substancjami i wyraźnie mamy objawy gorąca, tak? Zaczerwienienie, uczucie ciepła. Z drugiej strony są również takie pokarmy, które mają naturę ochładzającą. I typowo z naszej strefy klimatycznej będzie to ogórek, będzie to sałata. Panie kiedyś jeszcze dawno temu robiły sobie maseczki z ogórka, te, które miały problemy właśnie z takimi czerwoną cerą i naczynkami. Więc w tym przypadku właśnie bardzo ważne jest to, żeby unikać tych rozgrzewających produktów. I do nich będzie między innymi należało czerwone wino, alkohol. Zresztą panie same mówią, że się źle czują po tego typu napojach. Unikać smażonych w głębokim tłuszczu. Unikać mięsa, które jest czerwone, tak? Albo jeśli w mniejszych ilościach, albo robić to na sposób tak zwany natury yin, czyli gotować. Nie z gryla, ale ugotowane mięso, albo uduszone z warzywami. Jeść zdecydowanie więcej warzyw, unikać cukru, ponieważ po zjedzeniu, zwłaszcza na posiłek ten wieczorny, cukru, pszenicy, to niestety będzie mogło nasilać te objawy właśnie związane z menopauzą. Także to tak bardzo, bardzo ogólnikowo, ale to jest właśnie syndrom gorące, który jest z niedoboru i po prostu nie dokładać jeszcze więcej gorąca. Tego gorąca z zewnątrz do organizmu, tak, z dietą między innymi. No ale oczywiście tutaj dysponujemy możliwościami takimi jak akupunktura, która bardzo jest pomocna w okresie klimakterium. To jest również stosowanie określonych ziół, które pomagają kobietom w osiągnięciu takiego tej równowagi.
No właśnie chciałam teraz przejść do tej akupunktury, no bo to jest Pani główna specjalizacja, prawda?
Tak, tak.
I to jest coś, z czego Pani słynie i pewnie dzięki czemu, nie wiem, to chyba źle brzmi, trzeba czekać prawie rok na pierwszą wizytę do Pani doktor.
Myślę,
nie
wiem, że czy dlatego pani też, że nas mało jest jeszcze tych specjalistów, więc myślę, że zapotrzebowanie i świadomość jest coraz większa też.
No myślę, że Pani jest skromna, bo jak ja 2 lata temu do Pani się zapisywałam, to pamiętam, że czekałam pół roku, a niedawno byłam w recepcji i słyszałam, jak Pani mówiła, że teraz lista rezerwowa jest rok. Więc myślę, że nie tylko mała ilość tych specjalistów. Tutaj chciałam też zadać takie pytanie trochę bardziej konkretne, bo ja na sobie zauważyłam, jak bardzo dobrze akupunktura wpływa na regulację cyklu miesiączki i te wszystkie takie problemy kobiece, ogólnie nazwane. Czy są jeszcze jakieś inne kwestie zdrowotne, w których szczególną skuteczność akupunktury Pani zauważa?
Tak naprawdę akupunktura ma za zadanie przywrócenie równowagi w naszym ciele. Właśnie pomiędzy tym gorącem, zimnem, tak jak my jeszcze mówimy o tych czynnikach patogennych, ona pozwala nam regulować, czy na tyle wzmocnić też nasz organizm, że on sobie poradzi, jest w stanie pozbyć się tych czynników patogennych. I prawdę powiedziawszy, lista schorzeń, gdzie stosujemy akupunkturę, jest ogromna. Myślę, że jeśli chodzi właśnie o cykl kobiety, to tutaj jest to rzeczywiście i sama też, na samą też jakość miesiączki też ma tutaj bardzo duży wpływ akupunktura, ale również wszelkiego rodzaju problemy związane z przewodem pokarmowym. Też tutaj bardzo ładnie, wspomagająco, świetnie działa w przypadku na przykład zespołu jelita drażliwego, w przypadku brzydziejącego zapalenia jelit, czyli takie poważne sprawy, z którymi się ludzie borykają. Jeśli chodzi o zapalenia zatok, katar sienny, też to są takie, które takie zaburzenia, które my akupunkturzyści lubimy, bo one dają od razu wymierny efekt, tak? Ale również z bóle głowy, to jest wręcz jedno z takich, można
migrenowe
powiedzieć,
nawet migrenowe, stany, tak?
Tak. To jest numer jeden, nawet mogę powiedzieć, że w Niemczech, gdzie akupunktura jest uznana już za metodę, jest wprowadzona normalnie też jest refundowana przez państwo, to jest jakby metodą pierwszą z wyboru, gdzie pacjenci są przekierowywani do specjalistów akupunktury.
W przypadku migren, tak?
W przypadku migren, tak. Także to też jest bardzo, bardzo cenne.
Jeszcze coś
kiedyś jeśli pytano. Chodzi o bóle, jakie, różnego rodzaju, tak? Bóle okolicy lędźwiowej, bóle kręgosłupa, bóle kolan, alergie również. To też jest takie tutaj duże pole do popisu, jeśli chodzi o stosowanie właśnie akupunktury. Także to po prostu przywracanie równowagi w naszym ciele.
A da się to tak jakoś powiedzieć krótkimi słowami, dlaczego to jest takie skuteczne? Bo tak jak ja to widzę moim małym umysłem, to myślę, że to wkucie tak akupunktury tak jakby coś otwierało albo coś uwalniało w organizmie. I to jest zawsze przy tych meridianach.
My mamy w naszym ciele właśnie sieć meridianów, czyli kanałów energetycznych, które łączą ze sobą wszystkie tkanki i narządy. W określonym rytmie, w określonej kolejności, jest to też dostosowane do pór dnia i do pór roku. I meridiany na swoim przebiegu również łączą się ze skórą, z tymi tkankami powierzchownymi i w tych miejscach są tak zwane punkty akupunkturowe. Nasz profesor chiński mówi, że to jest złe tłumaczenie, bo tak naprawdę punkty akupunkturowe to są dziury, to są otwory, przez które nasz organizm kontaktuje się z otaczającym światem. Także to nie są punkty, które są akupunkturowe, tylko to są nasze fizjologiczne otwory, z którymi nasze ciało komunikuje się ze światem zewnętrznym. I tak samo świat zewnętrzny ma na nas wpływ, dając nam odpowiednią informację. I określone punkty akupunkturowe są też mniej lub bardziej aktywne w zależności od pory dnia i pory roku. I Chińczycy posiedli tę umiejętność i tę wiedzę, że potrafili wiedzieć, który punkt w danym momencie można zastosować, żeby zrównoważyć zaburzenie energii. Czyli jeżeli my dochodzimy do wniosku, że to jest w ogóle, jeśli chodzi o medycynę chińską, to jest to taka poetycka i metaforyczna medycyna w swoim nazewnictwie różnych zaburzeń, ale na przykład jeżeli stwierdzimy, że mamy zespół gorąca w wątrobie, to wtedy nakłuwamy takie punkty, które powodują, mogą spowodować w naszym ciele poprzez informację, to jest nic innego jak po prostu informacja, żeby dostroić, czy częstotliwość, w tej chwili teoria częstotliwości to najlepiej tłumaczy tak naprawdę, co to są te kanały energetyczne i co to są te punkty.
Czyli wszystko sprowadza się do energii.
To tak, fizyka, po prostu, tak naprawdę fizyka. I my jesteśmy w stanie poprzez nakłucie określonych punktów na ciele przywrócić po prostu równowagę. Do tego wykorzystujemy metody diagnostyczne określone, które są bardzo ważne. Bez nich nie jesteśmy w stanie postawić diagnozy. Czyli jest to wywiad, to co dowiadujemy się od pacjenta, ale również oglądanie języka i badanie pulsu, ponieważ na języku i w pulsie my odczytujemy, co się dzieje z narządami u danej osoby. I wtedy dobieramy odpowiednie punkty, które po prostu równoważą. My tam nic nie robimy, tylko po prostu wykorzystujemy to, co jest w naszym ciele, tak? Żeby tutaj zrównoważyć, doprowadzić. Patrzymy, gdzie jest nadmiar jakiegoś czynnika, gdzie jest niedobór naszych sił życiowych. I tak naprawdę akupunktura, można powiedzieć w wielkim skrócie, pomaga odbudować to, czego nam brakuje z naszych sił życiowych, odżywienia i tkanek, czy złej dystrybucji płynów poprzez blokady i odblokować, między innymi ból to jest blokada. I z drugiej strony usunąć te czynniki patogenne, czy je gdzieś przeszeregować i organizm sam jest w stanie je usunąć.
Pani doktor, no ja bym mogła tak Pani słuchać i słuchać i słuchać, ale czas leci, więc tylko jeszcze zapytam na koniec, czy są jakieś takie trzy krótkie wskazówki, które by Pani mogła dać słuchaczom, którzy chcą zmienić swój styl życia na zdrowszy? Trzy rzeczy, które mogą zmienić albo próbować zmienić?
Na pewno jest dostosowanie naszego organizmu do rytmu dobowego w miejscu, w którym mieszkamy, czyli jednak to jest sen i dieta związana z jedzeniem posiłków, czyli ta nasza też mądrość, którą my kiedyś mieliśmy, czyli to śniadanie jak król, obiad jak książę, kolacja jak żebrak, ma to ogromne znaczenie, czyli tak naprawdę o godzinie około 18:30, teraz mamy zmianę czasu, więc 19:30 w lato, ostatni posiłek. Czyli to jest i coś lekkiego, najlepiej coś ugotowanego, jakaś zupa, ewentualnie warzywa, na pewno nie coś, co będzie ciężkostrawne, typu makarony, typu pizza. Oczywiście jesteśmy ludźmi, tak, i takie rzeczy nam się zdarzają, ale ważne, żeby one się zdarzały, a nie było nawykiem jedzenia właśnie takich ciężkostrawnych rzeczy, czy czekolady i tym podobnych. To myślę, że tak naprawdę to jest najważniejsze, żeby dostosować właśnie do tego rytmu dobowego. To jest to, co ja też podkreślam u moich pacjentów, zwłaszcza tych, którzy się leczą w związku z cukrzycą typu drugiego, czy z powodu nadciśnienia związanego właśnie z nadmiarami, które przyjęliśmy wcześniej. To, żeby te ostatnie posiłki właśnie były takimi małymi posiłkami, bardzo lekkostrawnymi, i to naprawdę daje, tak samo u osób, u których leczy się otyłość. To jest kluczowe. No i oczywiście poza tym bardzo kolejną ważną rzeczą to jest jednak ruch. My ten ruch musimy mieć. Często siedzimy przy biurku, przy komputerze, później w domu, przy telewizji. Ten ruch jest naprawdę ważny, także teraz jest taka fajna moda na liczenie kroków i sprawdzanie, jaką mamy aktywność, i rzeczywiście jest to ważne, bo to też wzmacnia nasz przewód pokarmowy notabene i powoduje, że mamy równomierne rozłożenie płynów i jest odpowiednie dotlenienie, dożywienie wszystkich tkanek. Także to na pewno jest ogromnie ważne. I jeszcze tutaj ten spokój wewnętrzny jest ogromnie ważny, czyli ten nasz cesarz. To jest ogrom. Gorąco, naprawdę gorąco polecam medytację. Wyciszenie tego naszego umysłu, który troszkę jak taka małpka potrafi skakać i dawać nam niepokój wewnętrzny. I niestety też, jak kładziemy się spać, to też często nie daje nam takiego dobrego odpoczynku, więc też wszystkie te aktywności fizyczne, to też dobrze jest, żeby już one się wyciszały z końcem dnia. Jeżeli mamy uprawiać sport, zdecydowanie lepiej jest to robić w godzinach tych wczesnodziennych. Rano, super, to tak naprawdę jest najlepszy czas na uprawianie sportu. I już takie wyciszanie się wieczorem. Czyli już to właśnie takie wyciszanie tego naszego organizmu, żeby można było łatwiej zasnąć. Na pewno nie stymulowanie dodatkowymi bodźcami, które my mówimy, że mają naturę yang, i one po prostu nas budzą, tak? My yang potrzebujemy rano, żeby wstać, a nie żeby zasnąć wieczorem.
Ale niesamowite jest to, jak to wszystko jest spójne, bo w jednym z moich wywiadów rozmawiałam z panią, też doktor, która specjalizuje się w stresie, panią psycholog, i ona właśnie też podkreśla, jak ważne jest to wieczorne wyciszenie organizmu, a jednocześnie też rano, żeby dać sobie czas na to, żeby wejść do tego życia, żeby wejść do gwaru, że właśnie te ranne rytuały, poranne rytuały są ważne, żeby nie wejść od razu w dzień z telefonem, z internetem itd., itd. Także cieszy mnie to, że te same informacje przechodzą od różnych specjalistów, z różnych dziedzin.
No jak obserwujemy człowieka uważnie, no to widzimy te same, możemy je inaczej nazwać, tak? Ale obserwujemy to, co jest dla nas najlepsze.
Tak. No mam nadzieję, że po tym wywiadzie, zresztą jestem przekonana, osoby, które go słuchają, jakby właśnie zapragną jeszcze bardziej obserwować siebie i zastosować może chociaż część z tego, z czym pani się z nami dzisiaj podzieliła.
No ogromnie będzie mi miło, jeśli się okaże, że pomogłam i gdzieś naprowadziłam właśnie na tą ścieżkę do wyzdrowienia. Także
jestem
taką mam
przekonana,
nadzieję.
Że tak będzie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ogromnie pani Kasiu, bardzo dziękuję.